Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Dzisiejszy temat, taki może dość górnolotnie sformułowany. Trudny dar niesprawności. W studiu witam gościa mojego. Moim gościem dzisiejszym, naszym gościem jest dzisiaj pan Tomasz Wieczerzak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Tomku. Może rozpoczniemy, bo tu w studiu cały czas jest jeszcze zamieszanie małe, ale już się kończy. Tak trudno zaczynać. Może zaczniemy od tego, panie Tomku, żeśmy właściwie na ostatni moment zdążyli.
Zgadza się, bo w Toruniu jest bieg mikołajkowy i ulice są poblokowane.
No właśnie. Ja już myślałam, od czego zacznę dzisiejszą audycję, kiedy pana nie będzie. Bo wiedziałam, że pan dotrze, ale dotarł pan akurat na czas.
Pan Bóg, że tak powiem, pozwolił dojechać we właściwym momencie.
I żona.
Która mnie przywiozła.
No więc właśnie. Panie Tomku, temat, jak powiedziałam, jest taki, no nie wiem, mnie osobiście, ja go sformułowałam, ale pomyślałam sobie, że może za wielkie słowa. Ale zobaczymy w trakcie audycji, czy obronimy ten temat.
Myślę, że obronimy. Myślę, że obronimy.
Wobec tego może na początku, panie Tomaszu, kilka słów o sobie.
Ja jestem w tej chwili już człowiekiem mającym 39 lat.
Ojej.
W Toruniu mieszkającym od 20
Przepraszam, że tak powiedziałam, ojej, bo znam pana kilkanaście lat i odczytuję pana jako studenta.
Państwo tego nie widzicie. Ja jestem osobą chorą na mózgowe porażenie dziecięce od urodzenia. Wskutek tej choroby poruszam się i o kulach, i na wózku inwalidzkim. Do Torunia w zasadzie przybyłem jak gdyby w celu kontynuowania nauki, czyli studiów prawniczych, które na naszym uniwersytecie podjęłem.
Panie Tomaszu, proszę oddech, bo wszystko było dzisiaj w pośpiechu dużym, a ja będę zadawała pytania, dobrze? Jakoś tak, żeby panu dać możliwość jakiegoś takiego złapania oddechu, napicia się troszkę wody. Panie Tomaszu, pan, o ile wiem, o ile pana znam, pochodzi ze wsi. No urodził się pan 39 lat temu, a więc sytuacja, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, była, powiedzmy sobie szczerze, była inna. Osoby niepełnosprawne na wsi, szczególnie urodzone, no nie miały za dużo szans, żeby wieść aktywne życie, prawda? Jak było u pana?
W tamtych czasach w ogóle nie było, i tu się chyba pani Basia ze mną zgodzi, jako wieloletni praktyk, również specjalista, nie było mowy o jakiejkolwiek integracji. Faktycznie ja pochodzę z maleńkiej wsi pod Nowym Miastem Lubawskim, gdzie jest, jak ja to mówię, wszędzie daleko, 5 kilometrów do wszystkiego, do najbliższego kościoła, sklepu, etc. Teraz być może warunki są troszeczkę lepsze, bo ludzie
mają
zmotoryzowani, mają samochody. Ale w tamtych czasach to większość ludzi na wsi poruszała się jeszcze w konie albo w tak zwane traktory. Na szczęście. W zasadzie od momentu mojego urodzenia opatrzność nade mną czuwała, bo to znaczy przez pierwsze 2 lata ja za środowisko medyczne byłem uważany za człowieka zdrowego, sprawnego i właściwie się rozwijającego. Dlatego, że wówczas jeszcze też diagnostyka była kiepska, dopiero później.
Na pewno pan mówił pan?
Niewiele.
Niewiele, ale mówiło się, że a chłopcy to troszkę później zaczynają.
Dopiero później, w momencie, kiedy ja no, nie zachowywałem się jak normalne dziecko, czyli nie poruszałem głównie, zaczęto dociekać, skąd to się bierze. Mhm. No i postawiono dość szybko diagnozę mózgowego porażenia dziecięcego, gdzie wiadomo, że w tej jednostce chorobowej najważniejsza jest rehabilitacja i to jej,
jak najszybciej.
Jej rozpoczęcie jak najszybciej. I tutaj mimo tego, że moi rodzice nie są w tym sensie światłymi osobami, że no nie mieli rozeznania w środowisku medycznym i tak dalej, zaczęli szukać pomocy. Na szczęście, i tutaj pierwszy jak gdyby cud opatrzności, ja mam tak to ujmę, pięciu w swoim życiu takich aniołów, którzy od początku zaczęli działać. Pierwszym moim aniołem to jest moja ciocia, siostra zakonna z zakonu Urszulanek, siostra Flawia, która poprzez swoje rozliczne kontakty zaczęła kierować moją rehabilitację, to znaczy kierować rodzicami, rodziców tam, gdzie powinni się zaudać.
Rodzicom żeby mi, powiedziała, tak, można rehabilitować dziecko, nie musi, może chodzić.
Żeby mi zapewnić leczenie. Dzięki jej wsparciu i jej, że tak powiem, kontaktom trafiłem do dwóch placówek medycznych. To jest Zagórze w Warszawie.
O, to bardzo znany ośrodek.
Bardzo
dla dzieci,
znany
tak.
ośrodek, a po Zagórzu Helenów.
On też.
W Międzylesiu te ośrodki są bardzo blisko siebie, ale są, śmiem twierdzić, nawet do dzisiaj najlepsze w Polsce, jeśli chodzi o rehabilitację fizyczną osób z podobnymi do mnie schorzeniami. No i ja tam trafiłem, byłem usprawniony, wskutek czego udało mi się wykonać pierwsze samodzielne kroki w wieku mniej więcej 6-7 lat w Zagórzu. Potem, jak już...
To było, chciałabym na tym się zatrzymać, panie Domku. Czy pan to pamięta?
Znaczy ja Zagórze pamiętam...
Ale czy pamięta pan ten moment, kiedy pan... Bo ja przepraszam, ale różnych tutaj w tych audycji, różnych relacji słuchaliśmy i często ludzie pamiętają bardzo te przełomowe momenty, kiedy nagle są,
kiedy
mogą być niezależne. Tak.
Pamiętam doskonale ten moment, to znaczy ja w Zagórzu wróciłem z jakiejś tam przerwy świątecznej i tak trochę od niechcenia rehabilitantka do mnie mówi, a może byś przeszedł? I ja przeszedłem, zupełnie nie nastawiając się na to,
przy czym
od razu też powiem, bo być może słuchają mnie rodzice dzieci niepełnosprawnych i tak dalej. To nie jest tak, że rehabilitacja jest miła, łatwa i przyjemna. Ten czas, który by poprzedził to, że ja przeszedłem, był pełen wyrzeczeń, bólu czasem tak. złości na tych rehabilitantów. Ja do dzisiaj, jak rozmawiam z osobami niepełnosprawnymi, mówię, że jako dziecko uważałem tą moją rehabilitantkę za najgorszą osobę w moim życiu. Ja przed nią uciekałem i tak dalej, i tak dalej.
Panie Tomku, przepraszam, znowu wejdę tutaj panu w słowo. Rzeczywiście, bardzo panu dziękuję, że pan powiedział, że rehabilitacja to nie jest, jak pan to powiedział, piękne doświadczenie, takie, które się wspomina, może po latach się wspomina, to znaczy, bo ona daje efekty, ale w trakcie jest to olbrzymi trud i ból, trzeba o tym pamiętać.
Ja z perspektywy czasu właśnie dzisiaj chciałem dokończyć, to tą moją rehabilitantkę wyniósłbym pod niebiosa, bo dzięki jej uporowi, jak gdyby niezważaniu na to, co ja grymaszę czuję i tak dalej, ja dzisiaj chodzę i jestem na tyle, ile mi pozwala moja sytuacja zdrowotna, osobą niezależną. Po Zagórzu, jak już wiadomo było, że trzeba mnie edukować, w sensie nie nauką szkolną.
Doszedł pan do takiego wieku, że trzeba by za naukę się wziąć.
Tak, ponieważ lekarze doszli do wniosku, że poza niepełnosprawnością fizyczną sprawność intelektualna jest w porządku.
A nawet pewnie taka powyżej normy.
To nie mnie oceniać. Zostałem skierowany do Helenowa, gdzie owszem również była rehabilitacja, ale duży nacisk kładziono na
naukę.
Na naukę, na uczenie dzieci, młodzieży, później też normalnego funkcjonowania w życiu. I jak gdyby te dwa ośrodki dały mi podbudowę do życia później dalej. W Helenowie przebywałem do ukończenia piątej klasy szkoły podstawowej. I to był ten pierwszy, jak gdyby, najważniejszy etap mojego rozwoju, który w dużej mierze, tak jak mówię, zawdzięczam siostrze Flawii, a mojej ukochanej cioci Władzi.
Panie Tomaszu, ja chciałabym jeszcze wrócić do tej rehabilitacji. Pamiętam i nawiążę do mojego doświadczenia. Jako studentka byłam w ośrodku rehabilitacyjnym w Świebodzinie. Na pewno pan słyszał nazwę Świebodzin. I no, ja wtedy miałam 20-22 lata, może najwyżej. No, byłam studentką pedagogiki specjalnej, więc wydawało nam się, rehabilitacja. Znowu nawiążę do tego słowa rehabilitacja. Pamiętam zmianę mojego myślenia, kiedy zobaczyłam dzieci leżące w takich rynienkach gipsowych.
Łuski, to tak, się fachowo łuski, nazywa
łuski. Tak, łuskach gipsowych, kiedy lekarze mówili nam, że dzieci mają na przykład rozciągane kończyny. Z czym to się wiąże? I dopiero wtedy uświadomiliśmy sobie, że ze słowem rehabilitacja wiąże się olbrzymi wysiłek, ból, płacz, pot.
No dokładnie tak. Czy ja te tak zwane rynienki, a fachowo łuski, również przerobiłem przez wiele lat swojego dzieciństwa. Byłem w te rynienki wkładany, nawet był taki rodzaj tych łusek, które miały rozpórkę, taki kij między kostkami, żeby zlikwidować przykurcze przywodzicieli i Achillesów. Dla mnie to jest dyskusyjne, czy te łuski, bo w tej chwili już się w zasadzie tego nie stosuje, tych łusek. Ja się nie spotkałem. Natomiast wówczas metody rehabilitacyjne były takie, a nie inne.
Jakieś przeciwdziałania tym przykurczom.
Natomiast jeśli mówimy o rehabilitacji, to ja powiem o jeszcze jednej rzeczy, bo ważne jest, że bardzo niewiele osób zwraca uwagę na to, że z perspektywy czasu, mojego doświadczenia, bo ja się w tej chwili też zajmuję tak czy inaczej pomocą osobom niepełnosprawnym, w takich ośrodkach bardzo duży nacisk się kładzie na rehabilitację fizyczną, ale problem jest z rehabilitacją społeczną. To znaczy nie zwraca się uwagi na przygotowywanie osób niepełnosprawnych do życia w normalnym społeczeństwie. W tym sensie, że ja z autopsji też wiem, że ponieważ ja byłem jak gdyby zamknięty w tych ośrodkach, w swoim środowisku tych osób niepełnosprawnych, to jak ja później trafiłem do między, w cudzysłowie, normalnych, sprawnych ludzi, to ja musiałem się uczyć normalnego nawiązywania relacji z ludźmi, normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. I tu jest według mnie do dziś pewien problem, że bardzo często rehabilitacja nie jest kompleksowa, to znaczy nie zajmuje się całym człowiekiem, nie tylko jego fizyką, ale i odpowiednim poukładaniem w środku.
Nie tylko sprawami fizycznymi i intelektualnymi, tak, na przykład w przypadku dzieci, ale też wprowadzaniem dzieci w normalnie, na przykład uczeniem dziecka z niepełnosprawnością odpowiedzialności na przykład
tak,
za siebie.
Tak, dokładnie tak.
Bo na przykład wtedy, kiedy pan byłby w domu, poruszając się z trudem, na pewno mama by robiła większość rzeczy.
Oczywiście, prawda? Że tak. Oczywiście,
no,
że
to jest
tak.
Oczywiste, a potem przychodzi normalne życie.
Tym bardziej, że i też ja to zaobserwowałem, osoby niepełnosprawne niestety świetnie potrafią manipulować swoją niepełnosprawnością wobec osób zdrowych.
No zawsze chcą sobie ułatwić.
I wykorzystać własną jak gdyby niepełnosprawność po to, żeby im było właśnie łatwiej w życiu. Może jeśli pani pozwoli, przejdźmy teraz do drugiego etapu, to znaczy w momencie, kiedy się podjęta została decyzja, że ja wracam z tych ośrodków, to pierwotnie, ponieważ tak poprzednio postępowałem, no rodzice szukali dla mnie znowu przy pomocy cioci Władzi kolejnego ośrodka. Ten ośrodek został znaleziony tym razem w Częstochowie, ale natchnieniem Bożym kurator oświaty zażądał, kiedyś takie badania się przeprowadzało, badania psychologicznego sprawności intelektualnej, żeby mógł wydać odpowiednie...
A pewnie to był ośrodek dla dzieci specjalnej troski.
Właśnie, żeby mógł wydać odpowiednie skierowanie. Takie badania ja przeszedłem, wynik tego badania został mu oczywiście przesłany. No przychodzi 1 września, kurator nie dzwoni, że mama może mnie tam przewieźć, 15 również, nie, w końcu rodzice tam zatelefonowali, a kurator powiedział dosłownie, że owszem, może mnie tam skierować, ponieważ obiecał to mojej cioci, ale tylko i wyłącznie na odpowiedzialność moich rodziców, dlatego że jest to ośrodek dla dzieci upośledzonych głęboko, niepełnosprawnych intelektualnie, dzisiaj się w ten sposób mówi. No i wówczas zaczęto się zastanawiać, co robić ze mną dalej. I tutaj mój
To była piąta klasa. Jeszcze to,
mówię w cudzysłowie, tak. Mój niewykształcony dziadek, jeszcze rocznik przedwojenny, wieloletni sołtys wsi, usiadł za stołem i mówi tak. Nie ma się co zastanawiać, trzeba go wysłać do normalnej szkoły. Pojechali jeszcze tego samego dnia do pobliskiej szkoły i zostały uzgodnione z dyrektorem placówki warunki mojego tam przybycia. I to wyglądało w ten sposób, już nie będę wchodził w szczegóły, że żeby zachować moją relację z rówieśnikami, nie zamykać mnie w domu, ojciec zobowiązał się, że będzie mnie 3 razy w tygodniu do tej szkoły dowoził na nauczanie indywidualne. Ponieważ pamiętam, jak ja się pierwszy raz w tej szkole pojawiłem, nauczyciele nie mieli żadnego przygotowania do współpracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Do tego stopnia to powiem jako humorystkę, że w pewnym momencie nauczyciele gremialnie mnie zapytali, czy mnie, aby wolno zadawać pracę domową, że tak powiem, nie? Czy to nie będzie wykroczenie. I ja faktycznie realizowałem program szkolny tak, jak było to normalnie przewidziane. Jedyną wspólną lekcję z młodzieżą, którą miałem, była to religia, no żeby tutaj kapłana nie fatygować. Mhm. I teraz zbliżał się koniec szkoły podstawowej, czyli tak zwana 8. klasa.
I znowu co dalej?
I znowu co dalej? Po pierwsze, nauczyciele stwierdzili na koniec tej 8. klasy, że podstawowym błędem było zorganizowanie indywidualnego nauczania. Czy
powinien pan zwyczajnie być dowożony do szkoły.
Tak, dlatego, że ja niejednokrotnie więcej wiedziałem, niżeli wiedzieli ci, którzy
codziennie w szkole.
Codziennie, a do czego jeszcze zmierzam? Poprzez to, że ja miałem indywidualne nauczanie, to jak na przykład szedłem na tą lekcję religii i ksiądz w zupełnie dobrej intencji, z miłości chciał mnie odpytać, żeby mi ocenę postawić, to ja mimo, że umiałem na tak zwaną, przepraszam, blachę i jemu w oczy mógłbym wyrecytować to, co trzeba było, jak stanąłem przed tą młodzieżą, to miałem taką blokadę, że ja nic nie byłem w stanie powiedzieć, właśnie dlatego,
tak,
że nie...
Bo czuł pan, że dzieci teraz
obserwują,
czekają. Co
tak,
pan powie?
Nie byłem w stanie... Nie, to był właśnie błąd nienawiązania, nienauczenia odpowiednich relacji. I ponieważ stwierdzono, że szkoda by było, żeby moja edukacja się skończyła na 8. klasie, podjęto decyzję, że spróbuję pójść do liceum. Z tym, że ja, ponieważ i to wie doskonale moja kochana małżonka Ania, nie bardzo wierzę w siebie, uznałem, że nie pójdę do normalnego liceum ogólnokształcącego, tylko pójdę do liceum zawodowego, bo w razie czego, jak nie znam matury, to zostanie mi... Będę miał w ręku zawód. I rzeczywiście złożyłem dokumenty, natomiast po raz kolejny dyrektor tym razem liceum zażądał badania mojej sprawności intelektualnej. Co wkurzyło dyrektor z kolei poradni psychologiczno-pedagogicznej, przeprowadziła mi te badania i mało tego, jeszcze wówczas była taka możliwość, stwierdziła, że pojedzie do kuratorium z wynikami tych badań, żeby zwolnić mnie z egzaminów, żeby już nie czynić, jak gdyby nie dublować tego, co zostało w poradni zrobione.
Panie Tomaszu, jest godzina 13:21 minut i musimy troszeczkę tak
będziemy
pośpieszać, skracać.
Dobrze,
tak? Bo
więc
interesujące są te etapy.
Więc dotarłem do tego liceum. W liceum chodziłem do normalnej klasy. Byłem przypisany do normalnej klasy.
A jak to zorganizowane zostało?
To znaczy, to zorganizowane zostało w bardzo prosty sposób. Ja wszedłem w normalny internet, gdzie mieszkałem z maturzystą w pokoju dwuosobowym i po prostu normalnie sobie w tym internacie bez opieki rodziców.
Pan poruszał się o kulach.
Poruszałem się o kulach, sobie radziłem. Wszedłem do normalnej klasy. Stamtąd zresztą mam do tej pory przyjaciela, który jest dla mnie jak brat. Mówię tutaj o Marcinie, który siedział ze mną przez te 4 lata w ławce, nosił za mną plecak i tak dalej, i tak dalej. Nie. I później...
A więc proszę, integracja dokonała się w sposób naturalny.
Naturalny, oczywiście. I tutaj nikt nikogo nie namawiał. Nawet myśmy w pewnym momencie przełamali tą blokadę mojego odpowiadania w ten sposób, że przez pierwsze pół roku byli w pierwszej klasie. Ja oczywiście, jak trzeba było zaliczać, wychodziłem z nauczycielem i ze świadkiem z klasy, żeby nie było, że dostałem ocenę na piękne oczy. Natomiast po pół roku już dla mnie odpowiadanie na forum tej klasy nie stanowiło problemu. Przyszedł później, już skracam w tym momencie, przyszedł później czas matury. I tu się pojawił poważny problem, dlatego że tego może nie widać. Ja mam częściowo też porażone ręce.
I problem pisania.
I nie mogę pisać ręcznie. No i dyrektor liceum proponował mi, żebym tę maturę zdał w sposób ustny tylko i wyłącznie. Ja stwierdziłem, że ustna to nie matura, więc mi to nie odpowiada. No to powiedział mi, no to się zastanawiaj, jak tę maturę będziesz zdawał. Doszliśmy wspólnie do porozumienia, że maturę będę zdawał na komputerze. I tak się stało. Powiem też jako humoreskę, w pewnym momencie godzina 9 zaczynały się matury, o godzinie 8.30 podbiega do mnie dyrektor, mówi: Jezus Maria Tomek, tylko nie mów nikomu, że zdawałeś maturę na komputerze, bo dzisiaj rano przy goleniu słyszałem, że osoby niepełnosprawne mogą w domu, mogą na maszynie, ale nie mogą na komputerze. Ale nie mogą na komputerze.
W informacjach pewno radiowych słyszał.
Tak. Więc ta matura się odbyła i to odbyła się z dobrym wynikiem dla mnie. No i skoro się odbyła z dobrym wynikiem, a nauczyciele mnie namawiali, żebym nie rezygnował dalej z edukacji, podjąłem decyzję, że będę chciał studiować. Tylko też wziąłem tutaj pod uwagę swoją sytuację zdrowotną, więc doszedłem do wniosku, że ja mogę studiować albo prawo, albo historię, bo te kierunki nie wymagają sprawności manualnej.
Nie ma praktyk w terenie.
Padło na prawo, dlatego że uznałem, że w zasadzie nawet notariusz to tylko siedzi i podpisuje, więc wiele czynić nie będę musiał. To tak humorystycznie. A ponieważ też były przewidziane egzaminy pisemne, zwróciłem się do wówczas rektora z prośbą o zamianę egzaminu pisemnego na ustny, to znaczy, żeby mi przeczytano test, ja odpowiem i po kilku miesiącach przyszła zgoda pana prorektora Popławskiego wówczas.
Aha, rozumiem, że pan w Toruniu studiował.
Tak.
Na taką
zamianę. To się odbyło. Skoro studiowałem, to znaczy, że egzaminy zdałem z dobrą średnią. I na tym w zasadzie się moja droga edukacyjna kończyła, zaczynała droga toruńska, tak zwana. Mm-hmm.
Tak, skończył pan studia. Rozumiem, że jeżeli pan jako nastolatek poradził sobie w internacie, to tak samo poradził pan sobie w akademiku.
W akademiku sobie poradziłem, choć bywało różnie, to znaczy już niekoniecznie z mojej przyczyny, tylko z powodu losowego dobierania ludzi. Ludzie są różni,
no
nawet
tak,
nie,
ale to już
nie zawsze zdrowi się dogadują, nie będziemy w to wchodzić, nie ma sensu. I faktycznie skończył się czas akademicki. Ja miałem to szczęście jeszcze, jak mieszkałem w akademiku, w zupełnie też boży sposób poznałem swoją żonę. Będziecie się państwo śmiać, a myślę, że warto to powiedzieć.
Czy pani Ania słucha?
Myślę, że słucha. Aha. To znaczy pojechałem z jednym z przyjaciół na koncert Song of Songs. On się późno w nocy kończył i wracając do akademika zobaczyłem, że moja lodówka, w której trzymałem żywność, po prostu odmówiła posłuszeństwa. Była to stara, przechodzona i tak dalej. I wszedłem na czat katolik.pl i o drugiej w nocy napisałem tekst, czy ktoś ma starą, ale sprawną, przechodzoną lodówkę, którą mógłby mi użyczyć. I odezwała się moja żona, przyjechała z lodówką i tak to się zaczęło. Aha. Więc śmiałem się, że poznaliśmy się na zupełnie chłodno, a później było to zupełnie inaczej.
Panie Tomaszu, ja może najpierw przypomnę, czy powiem radiosłuchaczom, bo niektórzy przecież włączają radia o różnych porach. Dzisiaj, drodzy państwo, w Radiu Maryja w audycji dla chorych rozmawiamy z panem Tomaszem Wieczerzakiem. Jak państwo słyszą, pan Tomasz mówi o swoim życiu, a temat dzisiejszego spotkania, trudny dar niesprawności, do wyjaśnienia tego tematu za chwileczkę dojdziemy. Na razie pan Tomasz mówi o swoim życiu, a ja pana Tomasza poznałam, panie Tomaszu, poznałam pana, kiedy pan był rzecznikiem studentów niepełnosprawnych.
Wcześniej, pani Barbaro.
Wcześniej jeszcze?
Tak, i zaraz pani powiem, gdzie.
Ach jej.
Pan profesor Wojciechowski poprosił
o
mnie
sesję?
U początków stowarzyszenia, które się zawiązało,
faktycznie,
żebym wszedł w jego zarząd.
Tak. A więc pan Tomasz jest również członkiem w tej chwili Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Szuman. A później, to jeszcze pan był studentem wtedy?
Tak, jeszcze tak? Wtedy mieszkałem w akademii.
A później pan był właśnie rzecznikiem. Chciałabym tak. do tego nawiązać. To znaczy chciałabym spytać o pana doświadczenie w tej pracy, bo będąc rzecznikiem osób niepełnosprawnych, stykał pan się z różnorodnymi sytuacjami, mhm, z takimi też jak pan.
Zgadza, prawda, się. I gorszymi.
Tak. Czy może pan powiedzieć, na ile, bo tu nawet nie chodzi o opowiadanie konkretnych sytuacji, ale na ile uczelnia, to było ile? 15 lat temu?
Więcej, 20. Ja już jestem 20 lat w Toruniu.
No właśnie, ale jako rzecznik.
Od 2002 roku.
No właśnie, no 15 lat temu, 16. Ciekawa jestem, jak pan ocenia przygotowanie uczelni do przyjmowania osób niepełnosprawnych w świetle czy w aurze tej odmienianej na wszystkie sposoby integracji. Prawda? Zgadza. Bo ciągle się mówi o wszędzie. Projekty, programy, które się czytało, i programy miejskie, nie tylko toruńskie, ale różne inne programy różnych instytucji, między innymi uczelni. I słowo integracja padało bardzo wiele razy.
Przez wszystkie przypadki.
Tak. I teraz jak ta integracja w rzeczywistości wyglądała? Na ile studenci z niepełnosprawnością mają szansę taką, jak inne osoby sprawne studiowania?
I tu znowu będę mówił bardzo skrótowo. Ja o zajęcie się sprawami studentów niepełnosprawnych zostałem te wiele lat temu poproszony przez pana właśnie prorektora Popowskiego. Najpierw to działało w ramach samorządu, potem już jako oddzielna jednostka uniwersytecka. I tutaj powiem tak, że jak ja zaczynałem studia, to osób niepełnosprawnych zarejestrowanych, bo pewnie ktoś tam miał orzeczenie, o którym nie widzieliśmy,
ale się nie ujawnił,
było trzech studentów niepełnosprawnych włącznie ze mną. Jak ja kończyłem działalność w biurze do spraw osób niepełnosprawnych na UMK, to tych studentów niepełnosprawnych było około 700. Czyli tak nam się udało jak gdyby rozbudować serwis oferowany osobom niepełnosprawnym. I oczywistym jest, że na początku ta uczelnia sama nie wiedziała, jak podejść do osób niepełnosprawnych i głównie opierała się na tym, co ja proponuję. To znaczy ja powiem tak od razu, że gdyby nie wówczas przychylność władz i stuprocentowe zaufanie, które miałem, to, co dzisiaj jest i takie podejście uczelni się by nie udało. Ja tutaj nie wymienię nazwiska, ale pamiętam z...
No bardzo słusznie, nie wymieniajmy nazwiska.
Pamiętam z moją rozmowę z jednym z panów rektorów, który mi powiedział tak. Panie Tomku, umówmy się tak. Ja panu podpiszę, cokolwiek będzie trzeba. Ale jak mnie pan tylko raz oszuka, to współpraca się zakończy. To, że w tej chwili ta uczelnia w zasadzie stwarza każdemu niepełnosprawnemu możliwość nauki, zostało osiągnięte dzięki ogromnemu wsparciu poprzednich władz przez kilka kadencji. Które dawały dość dużą swobodę działania. A z drugiej strony ja wzorowałem się też na tym, co się działo na Uniwersytecie Warszawskim, czy też na KUL-u. A dużo rzeczy i działań podejmowałem na wyczucie, biorąc pod uwagę moje doświadczenie z tych ośrodków. Tak. Dlatego, że powiem też coś, co powiedział kiedyś pan profesor Wojciechowski, że najlepszymi ekspertami w sprawach osób niepełnosprawnych są same osoby niepełnosprawne. I ja po prostu kierowałem się tym, co mi się wydawało
zdrowym rozsądkiem. Ja pamiętam, panie Tomaszu, Toruń jest małym miastem, a jak się jeszcze jest w tym środowisku, to pamiętam, jak zaczęły być budowane podjazdy pod różne instytuty, prawda?
No więc to zostało.
Taka podstawowa sprawa, że student jest z niepełnosprawnością, często nie mógł się dostać do swojego
humorystycznie
instytutu.
Pani Basiu, jeszcze inna rzecz. Ja walczyłem na przykład z taką bardzo prozaiczną sprawą na tej uczelni. Nie wiem dlaczego toalety dla niepełnosprawnych były zamykane na klucz. Jak ja pytałem, dlaczego tak się dzieje, to dlatego się tak dzieje, żeby ktoś nie ukradł poręczy. Ja mówię, no to ktoś ma biec z końca korytarza po kluczyk, wrócić
do szatniarki, do recepcji.
Ja mówię, przecież to jest nienormalne. Ludzie mają różne schorzenia, również nerek i tak dalej. I to jest ogromny problem, więc zaczynało się bój od tak prozaicznych rzeczy, po czym się udało, jak sama pani zauważyła, dostosować budynki w zasadzie w większości, stworzyć odpowiednie miejsca w akademikach i całą opiekę asystencką, która w momencie, kiedy ja kończyłem działalność, była w pełni rozwinięta do tego stopnia, że myśmy przyjmowali nawet na studia osoby leżące. Ale znowu, to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie na przykład instytucji kościelnej, takiej jak Caritas, gdzie ja, jeśli na przykład potrzebowałem dla studenta niepełnosprawnego łóżka, to ja nie musiałem przechodzić całej drogi formalnej, tylko dzwoniłem do wspaniałego kapłana, księdza dyrektora Daniela Adamowicza. Mówiłem mu, w czym jest problem. On powiedział, proszę bardzo, tu i tu. I to były... Rozwijanie tej uczelni pod tym kończąc już odbywało się na wzajemnym zaufaniu ludzi, którzy mi pozwolili działać i moim do nich, prawda? Myśmy się jak gdyby nigdy wzajemnie tutaj nie zawiedli.
Tak, i znowu użyję tego pojęcia i zdrowy rozsądek.
Zdrowy rozsądek. Bywały, pani Basiu, sytuacje, gdzie na przykład do mojego gabinetu, szumnie to nazwijmy, przychodziła mama, powiedzmy, z dzieckiem niepełnosprawnym, z młodym człowiekiem niepełnosprawnym, wsadzała go na krześle i zaczynała mówić. Ja słuchając mówię, ale przepraszam, kto tu przyszedł studiować? Czy dziecko, czy pani? Proszę poczekać za drzwiami. W tym momencie bywały sytuacje, że panie, czy panowie, czy ojcowie, czy dziadkowie szli nawet na skargę do rektora. Ale rektor wiedział, jak to wygląda i jak gdyby tutaj ja miałem pełne wsparcie i obronę.
Tak, no pan siedząc na krześle za tym biurkiem właśnie, biurkiem rzecznika, pan był osobą wiarygodną. Bo pan sam przeszedł tę drogę.
Oczywiście, że tak.
Panie Tomaszu, czas nam upływa bardzo szybko. Już 35 minut rozmawiamy. No, może 30, bo troszeczkę później zaczęliśmy. Chciałabym dojść teraz, teraz pan jest osobą, dojść w naszej rozmowie oczywiście. Jest pan w tej chwili osobą pracującą, ojcem, mężem i ojcem. I chciałabym dotknąć tej sfery troszeczkę. Pan jako osoba, która ma problemy w poruszaniu się. Jak to jest w sprawowaniu funkcji? Czy jest to tak, że żona u wszystkie przeszkody przed panem?
Nie, to znaczy ja powiem tak, pani Basiu, że ja bardzo bałem się być ojcem, wręcz nie chciałem. Dlatego, że ja miałem w głowie, że nie będę właśnie w stanie żony wesprzeć, czy podzielić się obowiązkami. Natomiast moja żona w każdej sytuacji wychodzi z założenia, że nie ma rzeczy nie do zrobienia przeze mnie, trzeba tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, zamiast nie da się, zastąpić to stwierdzenie, jak to zrobić.
Tak.
I okazało się, że na przykład jak się urodziło nam pierwsze dziecko, że jedyną rzeczą, której ja nie byłem w stanie zrobić z oczywistych względów, to go nosić. Natomiast przy odpowiednim ułożeniu proceduralnym wszystkiego, to tak śmiesznie się nazywa, ale krok po kroku, ja byłem w stanie go nawet przewinąć. Tak? Wystarczyło zakupić odpowiedni przewijak, na którym ja się jestem w stanie oprzeć i zająć się tym dzieckiem. Więc okazało się, że w zasadzie wszystkie czynności poza noszeniem ja przy dziecku mogę wykonać. A w tej chwili to...
A dzieci już są kilkuletnie.
Dzieci w tej synuś, mój ukochany synuś ma w tej chwili 10 lat, wszedł 11 rok.
Ojej, jak ten ten czas lekcji.
Zresztą oboje dzieci uczęszczają do szkoły salezjańskiej. Córka natomiast ma w tej chwili 7 lat. Jest w drugiej klasie szkoły podstawowej.
No, teraz to już.
Także nie, to teraz to już syn mi pomaga, no właśnie, a nie odwrotnie. Mhm. Tak? I mnie bardzo wspiera i tak dalej, za co mu serdecznie dziękuję. Także
jak nie ma na imię dzieci?
Antoni i Adunia.
Aha, Adunia to Ada?
Ada, tak. Ada, nie Adrian.
Aha. Panie Tomaszu, no to jest... No to jest coś pięknego, co pan tutaj
z tym, że mówię, to też, żeby oddać prawdzie, ja bardzo długo stawiałem żonie opór, również przed związkiem małżeńskim, tak, bo no ja wiedziałem, z czym się wiąże moja niepełnosprawność i gdyby nie przełamywanie moich lodów, że tak powiem, i oporów przez moją małżonkę, to nie byłbym tam.
Wie pan co, że słyszałam już tego rodzaju świadectwa osób, które dotknięte są jakąś niesprawnością, które chciały się wycofać z tego zwyczajnego życia rodzinnego i tak dalej. Okazuje się, że miłość, jakieś takie wsparcie tej drugiej strony powoduje, że jednak można się otworzyć na to, oczywiście, zdobyć odwagę.
Oczywiście, że tak.
Tak. Panie Tomaszu, chciałabym poprosić pana teraz, żeby pan jakoś spróbował wytłumaczyć ten tytuł dzisiejszej audycji, chociaż ja go nadałam, ale powiem tak, ja ten tytuł, znaczy to słowo dar znalazłam w pana wypowiedzi w 2007 roku, tak, w 2007 roku tutaj w Toruniu zorganizowaliśmy nasze stowarzyszenie, Katolickie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością im. Wandy Szuman, oraz uniwersytet, oraz miasto, chyba Urząd Marszałkowski, nie pamiętam już wszystkich partnerów, ale zorganizowaliśmy drugie międzynarodowe sympozjum Sytuacja człowieka we współczesnej rzeczywistości. I pan na tym drugim sympozjum, jeszcze jako student okazuje się, miał swój referat. I w tym referacie raz i drugi, czytając go teraz, bo zostało wydane wydawnictwo, jest pokonferencyjne, i w tym referacie raz i drugi użył pan pojęcia dar. I tak sobie pomyślałam, no słowo dar kojarzy się bardzo pozytywnie. Dar to kojarzy nam się z jakimś obdarowaniem oczywiście, ale z czymś, z jakąś dobrą perspektywą. A niesprawność, jaką ona może mieć dobrą perspektywę?
Ja już odpowiadam. Musimy wrócić na sekundę do początku. Jak wiecie państwo, ja się wywodzę ze wsi, malutki i tak dalej. I teraz, gdybym ja się urodził jako zdrowy człowiek, to prawdopodobnie, mówiąc kolokwialnie, byłbym przy pługu i tam by się moje życie toczyło. Dzięki
teraz to już, panie Tomaszu, nie ma pługów. Ja
no ale 20 lat, 39 lat temu były. Do czego zmierzam? Zostałbym na tej wsi. Natomiast dzięki swojej niepełnosprawności, po pierwsze, mam wspaniałą żonę, wspaniałe dzieci, których bym przecież nie poznał. Zdobyłem wykształcenie. Mam wielu wspaniałych ludzi koło siebie, różnych profesji, różnych stopni naukowych, którzy w razie potrzeby zawsze bez słowa mnie wspierają. Wreszcie...
I którzy chcą mieć z panem kontakt, wreszcie, to jest ważne.
I może rzecz najważniejsza. Tak. Gdyby nie ta moja niepełnosprawność, nie rozwinęłaby się tak moja wiara w Boga. Dlatego, że to właśnie dzięki niejako, w konsekwencji tej niepełnosprawności i oczywiście wszystkich późniejszych zdarzeń, dotarłem do duszpasterstwa akademickiego, najpierw ojców jezuitów, później do domowego kościoła, w którym z żoną do dzisiaj jesteśmy, i do wspaniałej, to zawsze powtarzam, i nie dlatego, że jestem akurat w tym radiu, parafii ojców redemptorystów. Zresztą mamy tam
zaprzyjaźnione... Pan mieszka w parafii ojców redemptorystów?
Tak, zresztą mamy tam, ja mam od lat zaprzyjaźnionego ojca Benedykta Modrzejewskiego, który udzielał nam ślubu, chrzcił nasze dzieci i był dla mnie ogromnym wsparciem jeszcze w czasie studiów. Także ja poprzez swoją niepełnosprawność otrzymałem ogromnie wiele, czego jestem pewien, nie otrzymałbym, gdybym był człowiekiem zdrowym. Kolejna rzecz. Ja prawdopodobnie nie pomagałbym innym ludziom, jak to staram się robić, gdyby nie moja niepełnosprawność. Ta niepełnosprawność mnie ukształtowała, włożyła w to środowisko, w którym jestem, otworzyła przede mną wiele bram i furtek, z których skorzystałem, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to wszystko nie byłoby możliwe w moim życiu, gdyby na każdym etapie nie stał jakiś Boży anioł człowiek, który podał mi rękę. Czy poprzez właśnie rodziców i odpowiednie skierowanie na rehabilitację, czy później poprzez w czasie studiów i tak dalej. Gdzieś zawsze Pan Bóg stawia człowieka, który podaje rękę. Dlatego ja zawsze i wszędzie podkreślam, że ja tym wszystkim ludziom jestem ogromnie wdzięczny, bo bez nich nie dałbym rady.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja w audycji dla chorych gościmy dzisiaj pana Tomasza Wieczerzaka z Torunia. A teraz prosimy Państwa, jeżeli Państwo zechcą, żeby Państwo włączyli się w naszą rozmowę, porozmawiali może z panem Tomaszem, zadali mu pytania. Jeżeli Państwo zechcą, 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy, Polska Północna, Południowa, dwa numery telefonów w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla Rady Słuchaczy z zagranicy, 48-56, 655-2333, 655-2366, a kierunkowy z USA i Kanady 011-4856. Jeżeli będą telefony, to będziemy za chwileczkę odbierać. Już jest telefon. Halo, słuchamy.
Dzień dobry. Zadzwoniłam do Radia Maryja?
Tak.
Już wyłączę radio.
Tak, prosimy bardzo, bo to rzeczywiście przeszkadza.
Bardzo
słuchamy
pani. Podziwiam tego pana i na ręce tego pana chciałam podziękować mojej mamie, która jak straciła wzrok, była prezesem Związku Niewidomych. Zmarła 15 listopada. Organizowała spotkania Białej Laski za tanie pieniądze. Wyciągała młodzież właśnie ze wsi do Krakowa. Ma dwóch uczniów. Jeden jest księdzem, pan Adamarek. A drugi skończył dwa fakultety, mieszka w Anglii. Na ręce tego pana chciałabym też podziękować pani Danusi Puchałowej, która współpracowała z mamą, też nie żyje. Były naprawdę wspaniałe dla tych ludzi. Dzięki niej wynajmowana była sala. Były organizowane dla ludzi niewidomych potańcówki, były organizowane opłatki, były organizowane święta wielkanocne. Naprawdę za to dzieło mojej mamy serdecznie dziękuję.
To proszę
dziękuję
jeszcze
właśnie
powiedzieć, jak mama miała na imię, albo
Halina
jakoś tak.
Halina Stecko.
Tak. Dziękuję.
A Toni Joanna Stecko.
Dziękujemy pani Joanno czy Anno? Dziękujemy bardzo serdecznie. To ważne, żeby przywoływać osoby, które rzeczywiście rozumiały, czym jest prawdziwa pomoc dla osoby, która boryka się z niepełnosprawnością.
Pomoc musi być mądra.
Tak, oczywiście nie oparta tylko na emocjach.
Zgadza się.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
I teraz i zawsze.
No, dzwoni Urszula z południa Polski.
Witamy Panie.
Pani Basiu i uczestnik właśnie tych rozmów. Ja mam syna w wieku 33 lat z zespołem Aspergera.
Tak.
I po prostu skończył edukację na szkole zawodowej jako kucharz. Chodzi na terapię zajęciową, krótko mówię. Ale w tej chwili poczuł, że po prostu jest bardzo inteligentny. Chodzi na terapię do psychologa. I marzy mu się jakaś szkoła. I szukam w internecie, nic nie mogę znaleźć. Gdzie tego? Mój Michał właśnie, Michał na imię.
Proszę pani.
No i jak, tak? co dalej, jak mu pomóc, żeby...
Rozumiem pani, rozumiemy pani Urszulo, że Michał, czy pan Michał jest już dorosłym człowiekiem?
Tak, no,
Ale musi mieć maturę, żeby mógł studiować. Więc...
No właśnie, skończył liceum, ale no, miał straszne trudności w szkole, jak to dzieci z Aspergerem.
Tak, ale jest sprawny intelektualnie, rozumiem.
Tak, bardzo, oczywiście, samodzielny, sprawny.
Proszę tylko, pani, ja już oddaję głos panu Tomaszowi, może będzie bardziej...
Dobrze, tak? Ja myślę, że powinien gdzieś skończyć liceum dla dorosłych, bo są teraz takie możliwości, są takie szkoły nawet w Toruniu tutaj, ale jeśli państwo jesteście z południa Polski, to
na
należałoby tam
tak,
poszukać.
Oczywiście.
Jak skończy to liceum dla dorosłych...
Albo maturę tylko, ale, skoro skończył liceum.
Albo maturę tak, tylko, tak, tak, maturę zda, to wówczas wachlarz możliwości kształcenia osób niepełnosprawnych w tej chwili jest bardzo szeroki i tutaj są możliwości ogromne. Ja potem na koniec, jeśli pani Barbara pozwoli, podam swojego maila.
Dobrze.
I jeśli będzie potrzeba kontaktu i pomocy, to ja służę radą.
Pani Urszula, jeszcze pomyślałam sobie o czymś takim, że wtłaczanie czy wprowadzanie Michała do warsztatów terapii zajęciowej
jest bez sensu.
Nie wiem, czy to jest właściwe. Może raczej trzeba by go jakoś zachęcać
jeśli
do tego,
mogę,
żeby zrobił.
Pani Basiu, to znaczy ja bym... Warsztaty terapii zajęciowej generalnie są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i one jak gdyby nie rozbijają w tym sensie, że jednak nie przygotowują do pracy, nie wpuszczają na rynek. Niestety. Natomiast ja bym się zastanowił, czy nie warto by orzec panu Michałowi możliwości zatrudnienia się w ZAZ-ie. To jest normalny zakład pracy, tyle że z pewnymi jak gdyby działaniami ochronnymi, ale pracuje się tam normalnie na umowę o pracę, z tym, że trzeba mieć to w orzeczeniu o niepełnosprawności.
Tak, ale proponujemy pani, żeby już zakończyć tutaj, bo już jest następny telefon, proponujemy, żeby pani może do miejscowego PFRON-u, oddziału PFRON-u się zwróciła. Tam
PCPIR-u.
Są osoby, słucham,
PCPIR-u.
Albo Centrum Pomocy Rodzinie. To zależy. To zależy, można i tu, żeby znaleźć osobę, która by zechciała pilotować, mówiąc tak potocznie, sprawę dalszego losu Michała. Wszystkiego co najlepsze, pani Urszulo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy
panią. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, ja chciałam do panu Tomaszowi tylko zwrócić uwagę, że no, tak niefortunnie się trochę wyraził odnośnie tego, że no, gdyby nie niepełnosprawność, to byłby przy pługu. Nie rozumiem, dlaczego tak deprecjonuje w ogóle ten zawód. Na wsi też są ludzie potrzebni i też...
Przepraszam, wejdę pani w słowo. Mnie zupełnie nie o to chodziło. Nie zrozumiała pani tego, co powiedziałem. Ja absolutnie nikogo nie deprecjonuję i sam nie chowam mojego pochodzenia
no
wiejskiego
właśnie,
gdziekolwiek.
Ja zawsze
mówię, skąd się wywodzę i tak dalej. Tylko z doświadczenia ludzi z mojej wsi nawet, których obserwuję, widzę, że...
I pana kolegów.
I moich kolegów. Widzę, że większość, ponieważ byłem synem pierworodnym, zostałbym na tej wsi, bo w tamtych czasach była taka kolej rzeczy. I zastąpiłbym
być
pokoleniowo.
Może, że pan byłby szczęśliwy również.
Tak, ja tego nie wykluczam.
Oczywiście.
Zastąpiłbym po prostu pokoleniowo własnego ojca, tak jak on zastąpił mojego dziadka. Natomiast niepełnosprawność otworzyła po prostu przede mną zupełnie inne możliwości,
tak,
których na 99% nie byłoby, gdybym nie był człowiekiem niepełnosprawnym. Natomiast proszę pani, ja mam ogromny i największy szacunek z możliwych do ludzi ze wsi.
Tak, i tym bardziej, że ze wsi jesteśmy. Zresztą większość naszego społeczeństwa, proszę państwa.
O ile wiem, 70%
ma, tak, ma korzenie wiejskie, jest tylko problem, czy ktoś się do tego przyznaje, czy nie. Ale to dobrze, że radiosłuchacze są tacy wyczuleni na słowa, to nas też jakoś mobilizuje. Panie Tomaszu, ponieważ ojciec za chwileczkę odbierze pewnie następny telefon, to może w tym czasie podajmy ten numer, ten adres mailowy.
Bardzo
tak?
Prosty. Tomasz Wieczerzak, pisane razem z małej litery przez RZ, @wp.pl.
WP. PL. I można, pan ma doświadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnością, tak. A w tej chwili można wiedzieć, co pan robi?
W tej chwili również zajmuję się osobami niepełnosprawnymi. Działam w Fundacji Fundamenta, która działa ogólnopolsko, to jest jedno. Dwa, pracuję w firmie na etacie, które zajmuje się zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Aha. Trzy, mam też własną działalność gospodarczą, która też się skupia na wspieraniu osób niepełnosprawnych.
Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas. Nasze telefony 655 23 55, 655 23 56, 56 to numer kierunkowy i dwa dalsze telefony 536-600-100, 536-600-200 oraz telefon 4856 dla radiosłuchaczy zagranicy 655-2333, 655-2366. Panie Tomaszu, ponieważ nie ma w tej chwili telefonu, ja jeszcze zapytam może o sytuację dzieci, które mają... Akurat tutaj u pana tatę z niepełnosprawnością. Jak pan myśli, bo często się mówi, że już mamy telefon. Odbierzemy telefon. Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy pani.
Dzień dobry. Halina z Bydgoszczy. Ja nie usłyszałam dokładnie tego adresu e-mailowego. Może
powtarzam. Tomasz Wieczerzak, pisany razem bez kropek, z małej litery, tak, przez RZ, małpa, wp.pl.
wp.pl.
Aha, wp.pl. To tak, tak po prostu tylko wp, tak? Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Skończę może moje pytanie, bo mówi się często, że dzieci w rodzinie, gdzie jest rodzic, mama albo tata z niepełnosprawnością, takie są dwa poglądy. Albo, że dziecko może być nadmiernie obciążone, natomiast druga przeciwstawne stanowisko, że takie dziecko może być bardzo szybko dojrzałe. Co pan myśli o tym? Odbieramy telefon, ale mam nadzieję, że pan będziemy mieli czas, żeby pan odpowiedział. Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy. Halo? Tak, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przepraszam, Alicja jestem.
Witamy pani Alicję. Witamy.
Ja chciałabym przede wszystkim pogratulować tym panom tak pięknego, po prostu swojego życia. To jest piękne życie, ale bym jednocześnie bardzo chciała, żeby ten pan mógł z panią Barbarą razem być na antenie. Wtedy, kiedy właśnie w niedzielę jest audycja. Powiedziałam nawet szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, ale nie bardzo zrozumieliśmy, ale dziękujemy pani bardzo.
Chyba bo pani chyba chciała, żebym częściej tu gościł, to nie ode mnie zależy.
Zobaczymy. Panie Tomaszu, czy mógłby pan jakoś ustosunkować się do tak, mojego pytania?
To znaczy, ja powiem tak, że...
Jak pan obserwuje dzieci, bo to też swoje...
Ja na podstawie mojej. To, co przyniosła im na początek moja niepełnosprawność, i myślę, że tu moja kochana Ania się ze mną zgodzi, to być może większą wrażliwość. To znaczy na pewno większą wrażliwość. Moje dzieci są bardziej wrażliwe. Ja pamiętam sytuację, że gdzieś byłem z moim jeszcze wtedy kilkuletnim synem i ktoś chciał przestawić moje kule gdzieś tam. Mhm. To mój syn niemalże zaczął płakać. Zostaw, to są kule mojego tatusia i tak dalej. Natomiast
wiedział, że te kule muszą być
tak,
w zasięgu pana ręki.
Muszą być w zasięgu mojej ręki. Natomiast... nie są nadmiernie obciążone. Zresztą ja nie chciałbym, żeby dzieci były w jakikolwiek sposób obciążone moją niepełnosprawnością. Ja się bałem, że być może w szkole właśnie
bardzo trzeba uważać,
będą,
prawda,
z tego tytułu, że mają ojca trochę innego, umówmy się w cudzysłowiu, będą gdzieś tam wytykane bądź pokazywane. Natomiast tak nie jest, na szczęście. Moje dzieci wręcz odwrotnie potrafią mnie bardzo bronić. Ja się staram zachowywać jak normalny ojciec. To znaczy one wiedzą, że mam pewne ograniczenia i potrzebuję pomocy, ale też potrafią, jak im się coś nie podoba, jasno mi to powiedzieć. Więc ja...
Czy nie ma takich sytuacji, że dziecko może wykorzystać to, że pan nie może dziecka dogonić na przykład?
A to była taka sytuacja.
No właśnie.
Tutaj pewnie zachowam się niepoprawnie, niepolitycznie. Mój syn rozrabiał.
Panie Tomaszu, odbierzemy jeszcze telefon i tak, przepraszam pana. Słuchamy? Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Witamy panią Beatę.
Witam. Tam na początku pan w bardzo ciekawym wstępie wspomniał o toaletach dla osób niepełnosprawnych, więc ja bym tutaj chciała dodać pewien komentarz właśnie dla dobra wszystkich niepełnosprawnych w Polsce, bo często w Polsce buduje się toalety według wzorców zachodnich, na przykład tutaj z Anglii, a rzecz w tym, że tutaj właśnie w Anglii wkradł się pewien błąd i na tych wzorcach tej idealnej toalety dla niepełnosprawnych nie ma haczyka na drzwiach. A to jest duży błąd, zwłaszcza dla osób niewidomych i kobiet. I jeszcze dlaczego wkradł się ten błąd? Bo wiele tych spraw jest uzgadnianych przez komitety. W komitecie ludzie siedzą i głosują. I teraz jeśli w takim komitecie nie ma osoby z takim czy innym zainteresowaniem, to w ten sposób jest brak tego
dziękujemy
elementu.
Dziękujemy pani Beato za tę uwagę. Już musimy kończyć. Dziękujemy serdecznie.
Proszę bardzo.
Panie Dowanszu, haczykami?
Ja się z tym nie zgadzam. To znaczy, tutaj się zgadzam z tym, że niestety w Polsce jest tak, że pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych wszelakie zwykle projektują ludzie, którzy są zdrowi i się zupełnie na tym nie znają. I później wychodzą różne sytuacje, czy to z podjazdami, które są zbyt strome, albo za ostro zakończone, czy to z toaletami, ale z innymi również generalnie pomieszczeniami.
Ale chyba są pewne warunki, które trzeba spełnić.
Zwykle są nieprzestrzegane. Aha. Ja tu mógłbym sypać przykładami nawet z Torunia, ale myślę, że nie jest czas na to.
Już kończymy nasze spotkanie.
Czy mam dokończyć tamten
tak,
wątek?
Tak, proszę dokończyć wątek z synem, który panu uciekał.
Więc ja dokończę tamten wątek, to znaczy syn narozrabiał mi i uciekał. Ja mówię, no dziecko, bo w końcu dostanie szlanie. Nie dostanę, bo tata nie może chodzić.
Aha.
I tak uciekał. Nie przewidział tego, że moja małżonka go złapie, przyniesie do ojca. Tego jak gdyby tu nie był w stanie przewidzieć.
Panie Tomaszu, kończymy nasze spotkanie na koniec.
Ja jeszcze, jeśli mogę na koniec, to chciałbym pozdrowić kilka osób. Przede wszystkim właśnie chciałbym pozdrowić siostrę Flawię, jednego mojego anioła, ciocię Kondzie, właśnie ze wsi, ze Skarlina, troszeczkę innej wsi, ciocię Tosię z Bydgoszczy, moje kochane dzieci, Anię, no i wszystkich niepełnosprawnych, aby sobie radzili i się nie dawali. Jeszcze jedną osobę, jeśli mogę. Księdza Stanisława Pola z Gniezna.
Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych naszym gościem jest jeszcze pan Tomasz Wieczerzak. Jak wyraziła pragnienie jedna ze słuchaczek, częściej, panie Tomaszu, zobaczymy, może umówimy się na jakąś audycję już ściśle tematyczną, bo dzisiaj to było takie jak gdyby autoprezentacja. Ona była taka na przyspieszonym oddechu troszkę, bo na początku
były problemy z
dojazdem. Chyba ojciec Benedykt również miał problem z dojazdem.
Dokładnie tak.
Tak, ojciec Benedykt, który dotarł w trakcie audycji i był z nami w czasie audycji. Dziękuję ojcze za realizację programu. Dziękuję wszystkim państwu, którzy byli w czasie audycji z nami albo telefonowali. Panu Tomaszowi oczywiście, pani Annie, żonie, wszystkiego co najlepsze całej rodzinie i do jakiegoś jeszcze spotkania. A z państwa, naszych drogich radiosłuchaczy, zapraszam do audycji, do słuchania audycji za tydzień. Audycja będzie poświęcona doktorowi świętej pamięci, doktorowi nauk medycznych Krzysztofowi Liszczowi, który przed dwoma tygodniami zmarł. Tak szybko, proszę państwa, i będzie audycja in memoriam. Zapraszam
Państwa. Szansę.
Tak, zapraszam Państwa wszystkich, którzy słuchają nas z terenu Polski, którzy mieli kontakt z panem doktorem do włączenia w tę audycję za tydzień. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.
Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.